Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Bycie chrześcijanami nie czyni nas bezgrzesznymi, zaznaczył w katechezie ojciec święty Franciszek. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież wskazał, że podobnie jak celnik Mateusz, uważany za publicznego grzesznika, każdy z nas powierza się łasce Pana, pomimo naszych grzechów. Ojciec święty zaznaczył, że Jezus, powołując Mateusza, pokazuje wszystkim grzesznikom, że nie patrzy na ich przeszłość, stan społeczny, na zewnętrzne konwenanse, ale otwiera im nową przyszłość. Wystarczy odpowiedzieć na zaproszenie z pokornym i szczerym sercem, mówił ojciec święty.
Kościół nie jest wspólnotą osób doskonałych, ale uczniów w drodze, którzy idą za Panem, ponieważ uznają siebie za grzeszników, potrzebujących Jego przebaczenia. Zatem życie chrześcijańskie jest szkołą pokory, która otwiera się na łaskę. Takiego zachowania nie rozumieją ludzie zarozumiali, uważający siebie za sprawiedliwych, lepszych od innych. Zarozumiałość i pycha nie pozwalają, aby uznać siebie za osoby potrzebujące zbawienia.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty nawiązał do obchodzonej w naszym kraju 1050. rocznicy chrztu.
Rendete grazie al Signore secondo le parole di San Giovanni Paolo II.
Dziękujecie Bogu, jak mówił święty Jan Paweł II, za to, że ponad 1000 lat temu zostaliście zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego, w wodzie, która jest falą wieczności, źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła.
Na zakończenie wierni wspólnie z Ojcem Świętym odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję chadeków i socjalistów o sytuacji w Polsce. Oświadczył w niej, że jest poważnie zaniepokojony, że faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji i praworządności. Zaapelował też o respektowanie zaleceń Komisji Weneckiej. Europosłowie PO, którzy są współautorami dokumentu, stwierdzili, że jest on wyrazem zaniepokojenia przyjaciół Polski w Unii. Europoseł PiSu Ryszard Legutko podkreślił, że rezolucja jest absurdalna, szkodliwa i nierzetelna.
Jest absurdalna w czasach, kiedy wybuchają bomby. Unia Europejska zmaga się z poważnym kryzysem imigracyjnym. Grozą nam różne brexity. Tymczasem Parlament Europejski zajmuje się problemem, który problemem nie jest, a już na pewno nie jest problemem europejskim. Jest szkodliwa, ponieważ został stworzony precedens używania instrumentów europejskich do wewnętrznych sporów politycznych w kraju. Tak się nie robi, to jest, powiedziałbym, rodzaj demoralizacji.
Beata Mazurek, rzecznik PiSu, stwierdziła, że rezolucja odbiega zupełnie od ustaleń Komisji Weneckiej.
O ile Komisja Wenecka dostrzegła działania poprzedniego rządu, które były niekonstytucyjne i miała odwagę o tym napisać, o tyle rezolucja Parlamentu Europejskiego w ogóle nie odnosi się do tego, co zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym poprzedni rząd, rząd Platformy i PSL-u. Natomiast trzeba pamiętać, że jednak to jest rezolucja, która nie ma żadnej mocy prawnej, to po pierwsze. A po drugie, my stoimy na stanowisku i to pragnę bardzo mocno podkreślić, że sprawy polskie, sprawy Polaków będziemy rozwiązywać tutaj u nas w kraju.
Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, odnosząc się do treści rezolucji, stwierdził, że podmioty, które je tworzyły, nie znają polskiej konstytucji.
Czytam, iż mając na uwadze, że obowiązująca obecnie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przyjęta w 1997 roku gwarantuje rozdział władz, pluralizm polityczny, wolność prasy i słowa oraz prawo do informacji, jestem wręcz przekonany, że nikt z osób, które nad tą rezolucją w Parlamencie Europejskim pracowały, nie miał Konstytucji Rzeczpospolitej w rękach, a przynajmniej nie zna realiów panujących w Polsce.
Parlament Europejski negatywnie zaopiniował też kandydaturę Janusza Wojciechowskiego z PiS-u na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W tajnym głosowaniu poparło go 288 europosłów, przeciw było 358, a 48 wstrzymało się od głosu. W marcu jego kandydaturę negatywnie zaopiniowała Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw kontroli budżetowej. Według mediów to brak poparcia ze strony europosłów Platformy spowodował brak pozytywnej rekomendacji dla Wojciechowskiego. W środę w tym roku przypadł Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości zasadzenia dębu pamięci poświęconemu ofiarom zbrodni katyńskiej w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego. Prezydent podziękował również młodzieży, która licznie przybyła na te uroczystości. Jak mówił, swoją postawą dają oni świadectwo pamięci i postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, a także gotowości do służby dla niej.
Tego wszystkiego, co mieli oni, ci, których pomordowano w Katyniu, polscy oficerowie. To dla mnie wielka radość, bo to pokazuje, że właśnie trwamy cały czas jako naród z pokolenia na pokolenie. I to, że tutaj jesteście, jest kolejną gwarancją tego, że pamięć będzie trwała, bo wy jesteście następnym pokoleniem i będziecie ją nieśli dalej.
Następnie w Pałacu Prezydenckim odbyła się lekcja historii poświęcona zbrodni katyńskiej. Natomiast na terenie Muzeum Katyńskiego sprawowana była msza święta polowa. Do zbrodni katyńskiej doszło po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku, kiedy do niewoli w ZSRR dostało się około 15 tysięcy oficerów. Zgodnie z dekretem władz ZSRR, podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 roku, NKWD rozstrzelało wiosną tego roku około 22 tysięcy obywateli polskich, w tym 15 tysięcy oficerów, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej. Nadinspektor Jarosław Szymczyk został nowym komendantem głównym Policji. W 2014 roku Jarosław Szymczyk został mianowany na stopień nadinspektora, a w ubiegłym roku objął funkcję śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji. A od 11 lutego bieżącego roku pełnił on obowiązki komendanta głównego Policji. Nadinspektor Jarosław Szymczyk jest gwarancją dobrej zmiany w Policji, powiedział szef MSWiA minister Mariusz Błaszczak.
Pan generał Policji, pan nadinspektor Jarosław Szymczyk, w moim głębokim przekonaniu daje gwarancję wysokiego profesjonalizmu, odpowiedzialności, no i przeprowadzenia zmian, bo wbrew temu, co sądzi i co mówi dzisiejsza totalna opozycja, Policja wymaga zmian. Takie zmiany zachodzą od czasu, kiedy objąłem stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zachodzą również w Policji. Te zmiany będą kontynuowane, dlatego że jest to niezwykle istotne. Priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli naszego kraju i my doprowadzimy do tego, żeby Policja stała na straży właśnie bezpieczeństwa.
Nowy komendant główny Policji zapowiedział, że najbliższe cele Policji to dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO. Jako priorytet długoterminowy wymienił m.in. ustawę modernizacyjną służb mundurowych. Dodał, że będzie też systematycznie dążyć do ograniczenia wskaźnika wakatów w Policji.
Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby ten wakat w Policji był minimalny, co pozwoli, bo naturalną kwestią jest to, że ten wakat głównie generuje się w tych najważniejszych komórkach dla mieszkańców, czyli tych patrolowo-interwencyjnych, i przez wysoki wakat przekłada się bezpośrednio na ilość policjantów na ulicach, a nam bardzo zależy na tym, żeby tych policjantów na ulicach było jak najwięcej. Jeśli chodzi o komendantów wojewódzkich, to są ludzie praktycznie, którzy wszyscy zaczęli niedawno swoją służbę na tych stanowiskach. To są młodzi, perspektywiczni oficerowie polskiej Policji. Ja wierzę głęboko w to, że wspólnie z nimi stworzę zespół, który tą polską Policję przeprowadzi przez te dwa bardzo ważne wydarzenia w lipcu, a także w kolejnych latach będzie budował ten pozytywny wizerunek formacji.
Poprzedni komendant główny Policji, inspektor Zbigniew Maj, zrezygnował ze stanowiska 11 lutego bieżącego roku po 2 miesiącach od powołania. Tłumaczył swoją decyzję tym, że byli pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przygotowali wobec niego prowokację. Służby będą miały więcej czasu na sprawdzanie cudzoziemców, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę. Przewiduje to uchwalona przez Sejm jednogłośnie nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie MSWiA rozwiązania zawarte w ustawie zwiększą bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez służby zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium Polski. Z kolei poseł Kukiz15 Robert Winnicki ponownie zaapelował, by rząd w ogóle nie przyjmował imigrantów.
Ten projekt rządowy zakłada zaostrzenie tak naprawdę kryteriów, na mocy których przyjmowani są cudzoziemcy w Polsce. I bardzo dobrze tak się dzieje, tylko tak jak zwracaliśmy wczoraj uwagę w debacie na ten temat, nie to jest istotą problemu. Ja tutaj z tej mównicy będę jak Katon o Kartaginie przypominał i oczekiwał deklaracji. Nie przyjmujcie imigrantów, po prostu nie przyjmujcie imigrantów, zamiast bawić się w kwestie techniczne i proceduralne.
Rządowa propozycja ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do decyzji Rady Unii Europejskiej z września 2015 roku. Zgodnie z nią w ramach unijnych programów relokacji uchodźców w latach 2016-17 do krajów Unii Europejskiej ma trafić 160 tysięcy osób z Grecji i Włoch. Polska w ciągu 2 lat ma przyjąć około 7 tysięcy osób. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce zlikwidowania użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami wielolokalowymi. O sprawie poinformował jeden z dzienników. Od 1 stycznia mieszkańcy tzw. bloków będą mogli zostać właścicielami ziemi, na której budynek stoi. Resort podkreśla, że celem nowej ustawy ma być ułatwienie przekształcenia udziałów w prawo współwłasności gruntu. Obecnie bowiem proces ten jest długotrwały i budzi niezadowolenie właścicieli lokali oraz obciążenie dla administracji sądów. Poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów, podkreśla, że zmiana przepisów może również zapobiec nadużyciom, jakim jest podnoszenie przez samorządy opłat za użytkowanie.
Użytkownicy wieczyści, którzy mieszkają w blokach, na działkach będących własnością gminy czy też Skarbu Państwa, uzyskają na własność te działki. Wprowadziliśmy w tym projekcie pomysł, aby przekształcenie to nastąpiło mocą ustawy, ale odpłatnie, czyli w punkcie wyjścia użytkownik wieczysty staje się właścicielem i dokonuje zapłaty za tą własność na takim poziomie, jak płaciłby za użytkowanie wieczyste. Chronimy takich mieszkańców od podwyższania przez samorządy opłat za użytkowanie wieczyste. W wielu miastach, zwłaszcza dużych, są to bardzo duże opłaty.
Poseł Masłowska zwróciła również uwagę, że opłata za przekształcenie będzie mogła prawdopodobnie zostać przez lokatorów uiszczona jednorazowo lub rozłożona na raty. Obecnie w resorcie trwa określanie szczegółowych zasad i trybu wnoszenia opłaty. W sprawie mają także zostać podjęte konsultacje. Wołodymyr Hrojsman, nieoficjalny jeszcze kandydat na premiera Ukrainy, oświadczył, że po długich negocjacjach większości parlamentarnej udało się dojść do kompromisu w sprawie nowego rządu. Wyraził nadzieję, że zostanie on zatwierdzony w czwartek. Hrojsman podkreślił, że najważniejszym zadaniem nowego rządu będzie ustabilizowanie sytuacji w państwie i kontynuowanie reform. Kandydat na premiera zapewnił, że nie będzie tolerował w rządzie korupcji ani innych patologicznych zjawisk. Rozmowy o utworzeniu nowego ukraińskiego rządu ruszyły w niedzielę, gdy obecny premier Arsenij Jaceniuk zapowiedział, że poda się do dymisji. Krytykowany za opieszałość w reformach i przymykanie oczu na korupcję polityk oświadczył wówczas, że jego partia Front Ludowy pozostanie w sojuszu politycznym z prezydenckim blokiem Petra Poroszenki. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.